Jest wiele spraw, które należy wyjaśnić.
Przeżyłam najgorsze, uderzył mnie nożem.
To są rzeczy, które po prostu w głowie się nie mieszczą.
Na wiele, czasem trudnych pytań trzeba odpowiedzieć.
To zastraszanie trwa cały czas.
Nie jest to chowanie głowy w piasek.
Ja zeznając już wiedziałem, że wkładam kij w mrowisko.
W twojej sprawie zaprasza Grażyna Walkowiak.
Witam Państwa. Wiadomość, której żadna kobieta nie chciałaby usłyszeć, że jej dziecko jest nieuleczalnie chore, że będzie niepełnosprawne, że szybko umrze. 35 tydzień i 5 dni, kiedy córka bohaterów reportażu nie kopnęła, a przecież ciąża przebiegała książkowo. Świetne wyniki, niezłe samopoczucie i serduszko biło.
35 tydzień i 5 dni, to już zaczynaliśmy 9 miesiąc.
18 grudnia rano Kasia nie kopnęła.
Pojechaliśmy na szpitalny oddział ginekologiczny. Multum ludzi, którzy czekali na przyjęcia, na inne badania. I trzeba było przebić się i poprosić o szybką interwencję lekarza, gdyż cały czas mieliśmy nadzieję, że nasza córeczka żyje, że jest wszystko z nią w porządku.
Nic mnie nie bolało, wszystko było jak najlepiej fizycznie, psychicznie. Cały czas myślałam tylko, żeby zaraz mieć KTG i żeby usłyszeć bicie serca, to żeby po prostu się uspokoić.
Podszedłem niejako z boku tej całej kolejki i poprosiłem o pilną konsultację. Pani lekarka podłączyła KTG, nie potrafiła znaleźć tętna. Zadzwoniła po lekarza. Lekarz się po chwili zjawił, dokonał kolejnego badania, już USG.
Lekarz powiedział, że brak akcji serca, że córka nie żyje, najprawdopodobniej zmarła w nocy, ale że nie mogą zrobić nam cięcia ze względu na to, że to by było zagrażające dla mnie.
Pan doktor powiedział, że teraz będziemy jego najważniejszymi pacjentami, zrobi wszystko, żebyśmy jak najlepiej razem przez tę sytuację przebrnęli.
Lekarz powiedział, że musimy urodzić naturalnie.
Poprosił nas, żebyśmy udali się na oddział patologii ciąży, żebyśmy mogli dokładnie sprawdzić, co się stało, jak wygląda sytuacja i podjąć dalsze działania. To przejście z parteru na drugie piętro, wśród innych mam oczekujących na dzieci, wśród bijących aparatów, musieliśmy przejść do tej innej sali, dlatego że tam był lepszy aparat.
Ja bardzo tylko poprosiłam, żeby się zgodzono, żeby mąż był cały czas być ze mną i w dzień, i w nocy.
Mieliśmy świadomość tego, że wywołać poród dziecka, które wcale nie miało przyjść na świat jeszcze, bo miało jeszcze trochę czasu, teraz jest martwe w brzuchu. Poród wywołują endorfiny, hormony szczęścia. U nas szczęścia nie było.
To wszystko trwało.
Pani sprzątaczka, wchodząc do pokoju, witała nas stwierdzeniem, dlaczego się smucimy, przecież za chwilę będziemy rodzicami, powinniśmy się z tego powodu cieszyć. Kompletnie nie wiedziała, kto tam leży, jak się zachować. Niestety ze względu na brak miejsc w szpitalu na innych oddziałach, na nasz oddział przyjeżdżamy również kobiety, dziewczyny w ciąży. Słyszeliśmy obok, jak drugiemu dziecku bije serce.
Moja siostra poszła poprosić panie położne, czy nie mogłyby ściszyć aparatu, bo po prostu ja już nie daję rady.
Nieludzkie i nie do zrozumienia.
Tosia przyszła na świat 3 dni później. Postanowiono wziąć nas na porodówkę.
Gdy wjechaliśmy na salę, pani położna zapytała nas, czy czujemy ruchy dziecka, czy kopie i jak często kopie.
Bo nie słyszałam dokumenty, gdzie jak wół na pierwszej stronie było napisane, że Tosia nie żyje. Podawano mi oksytocynę w dawkach takich, że ja miałam skurcz za skurczem. Bolało strasznie.
Traktowano nas jak każdego innego pacjenta, bo rada, skarż się na piłce, bo idźcie pod prysznic, nic dla nas nie mówiła. Po prostu potrzebowaliśmy troszkę więcej atencji i uwagi. Oprócz nas nie było tam nikogo.
Patrzyłeś w internecie, jak ja mam skakać na tej piłce.
Kiedy już minęła 7-8 godzina, stwierdziłem, że ona sobie nie poradzi, bo nie mamy pomocy fachowej. Brakuje nam kogoś, kto powie, jak się zachować, co robić, komu możemy zaufać, kto nas przez ten cały proces trudnego porodu przeprowadzi. Skontaktowałem się z panią Asią. Panią Asię znaliśmy, ponieważ wcześniej uczęszczaliśmy tutaj do prowadzonej przez niej
szkoły rodzenia.
I od tej pory jakby wszystko się zmieniło.
Nie ma pani pojęcia, jaka to była różnica. Wtedy wszystko zrobiła tak, żebyśmy my to się urodzili. Kiedy ja mówiłam, że już nie dam rady kolejnego badania przez lekarza, pani Asia załatwiła, że tego badania nie było. Kiedy ja już jakby chciałam troszeczkę przerwy w oksytocynie, to też jakby wszystko dało się załatwić, bo ja, żeby troszeczkę też odpocząć, bo już nie miałam tak siły.
Tak, a zaczęło się od prostych rzeczy. Było nam bardzo zimno w pokoju. Pani Asia po prostu odkręciła mocniej grzejnik, bo w tym całym embarasie my o takich rzeczach sami nie potrafiliśmy niejako myśleć. Załatwiła dodatkowy koc, opuściła niżej łóżko, tylko po to, że jak musiała wstawać z łóżka, nie musiała zeskakiwać i czuć bólu. To są drobiazgi, jakże istotne w tej trudnej sytuacji.
Cudowne było to, że pani Asia z nami rozmawiała o Tosi. Że pani Asia nie rozmawiała z nami jak o naszym zmarłym dziecku, tylko pani Asia rozmawiała o Tosi. Oczywiście jeszcze w międzyczasie przyszła do nas pani psycholog. Ona przyszła dwa razy, prawda? Raz przed porodem Tosi, ale tego to ja do końca nie pamiętam. I później drugi raz po porodzie Tosi, kiedy ja chciałam rozmawiać o Tosi, a pani psycholog chciała rozmawiać o etapach żałoby. A to nie był dla mnie ten moment, bo ja jeszcze nie wierzyłam, że Tosia nie żyje. I Tosia przyszła na świat. Zamykałam oczy i prosiłam, żeby zapłakała. Ale nie zapłakała.
To jest taki moment, kiedy dzwoni do położnej podopieczna i mówi, nie czuję ruchów. To jest taki sam moment, jak za każdym razem słucham serduszek na ćwiczeniach, czy podłączam zapis KTG i z tyłu głowy mam jakby niestety złe doświadczenia, że któregoś razu przykładając peloty do brzuszka nie usłyszę tego serduszka. To był taki dla mnie moment strasznie trudny i za chwilkę SMS, że jesteśmy w szpitalu i naszej Tosi serduszko już nie bije. Nie wiem skąd, ale ja czułam, tak, że mogę chociaż troszeczkę wziąć na siebie ich dramatu.
Miałam ją na rękach i jeszcze przez 2 godziny mogliśmy z córką być i się żegnać. I mąż miał, i ja miałam, i zrobiliśmy zdjęcia. Ale o to właśnie, żebyśmy my mogli być z Tosią, żeby Tosia nie została nam od razu zabrana, zadbała pani Asia.
Dziecko się zabiera i tyle. To jest zakład.
Kiedy wróciliśmy do domu i była pustka, bo my wróciliśmy bez dziecka, ale na drugi dzień przyszła pani Asia i ona dała nam taką nadzieję i ona rozmawiała z nami o Tosi, że taka ładna była i w ogóle. I jakby mogliśmy rozmawiać jak o naszym dziecku. Pani Asia traktowała nas jak rodziców, mimo że my nie mieliśmy przy sobie dziecka. I to było dla nas strasznie ważne w tamtym czasie.
Marzeń naszych to nie zrujnowało. Postanowiliśmy, że będziemy starali się o kolejne dziecko.
To była bardzo trudna ciąża. Początki były trudne ze względu na to, że bałam się, czy się utrzyma. A później ten strach, to żeby nie popaść w tą paranoję, sprawdzania co chwilę, jeżdżenia do lekarza, to jest coś nie do opisania.
Po śmierci Tosi zleciliśmy szereg badań po to, żeby wykluczyć ewentualną możliwość powtórzenia tego scenariusza w przyszłości.
Przeprowadziliśmy badania genetyczne, sobie również i wyszło, że Tosia była zupełnie zdrowa. I pani, jak ona się urodziła, to wyglądała po prostu tak, jakby spała. I dlatego nie udało się niestety ustalić. Usłyszeliśmy, że Tosia była zupełnie zdrowa. Nie
z
wiem.
Tego też względu, że Tosia umarła w 5 tygodniu i 5 dni.
6
dni. Antoni jest wcześniakiem, bo my wyciągnęliśmy go z brzucha przed tym terminem.
Dzień przed śmiercią Tosi. 35 i 5. Jakoś tak czuliśmy, że tak musi być.
Pan doktor się zgodził, poprosiliśmy.
Powiedział nam o wszystkich możliwych, że Antoś będzie w inkubatorze, że będzie miał podłączony tlen, że będzie karmiony sondą. O wszystkim wiedzieliśmy. O wszystkim nas poinformował bardzo rzeczowo.
Ale ostatnie pytanie było proste. Czy Antoś będzie żył? Odpowiedź była tak.
To było dla nas najważniejsze. Jak doktor robił cięcie, to powiedział, pamiętam te słowa do końca życia, zapamiętam, powiedział, że zaczyna wierzyć w matczyną intuicję, bo Antoś urodził się z węzłem prawdziwym na pępowinie.
Oznacza to, że miał zaciągnięty supałek i każdy mocniejszy ruch, kopnięcie mógł spowodować jeszcze jej zaciśnięcie i już nie byłby z nami.
Tak, dzisiaj jesteśmy szczęśliwi, aczkolwiek tęsknimy za Tosią. Do Tosi chodzimy z małym. Jak ktoś mnie zapyta, ile mam dzieci, zawsze mówię 2 i to zawsze jest taki problem troszeczkę czasem, bo trzeba wytłumaczyć, że dlaczego tu jest tylko w takim razie jeden synek z nami.
Poród Tosi jest dla mnie porodem niesamowicie ważnym, ale takim samym porodem jak poród Antosia, jak poród Kasi, jak poród Zosi. I bez względu na to, czy to dzieciątko po porodzie zapłacze, czy tylko zostanie przytulone, to poród jest tą chwilą jedyną. Jakby cała trudność i cała łatwość polegała na tym, że byli to rodzice rozkochani w tym dziecku, które przychodziło na świat. I bez względu na to pragnęli to dzieciątko urodzić, pragnęli to dzieciątko przywitać i pożegnać się.
Jest Antoś. Jak zaszłam w ciążę, to codziennie byłam u Tosi na grobie i prosiłam, żeby pilnowała brata, żeby się troszczyła o niego. I myślę, że to nam najbardziej pokazuje każdego dnia. To, że Antoś jest tak podobny do małej, to jest w ogóle też cudowne.
Pokój, w którym mieszka, to nie jest pokój tylko jego, ale to jest jego i Antosi. Tam są jej zdjęcia, tam są jej odciski rączek, stópek, że ona się codziennie przed snem żegna, mówi jej dobranoc.
Zapala mi lampeczki.
Żeby nie była sama.
Jest z wami.
Oczywiście, to jest nasza córka.
Wysłuchali Państwo reportażu o Tosi, nasza córka. A Tosia towarzyszy Fundacji Rodziny z Zielonej Góry i w audycji W Twojej Sprawie od kilku lat staramy się przecież o hospicjum perinatalne w Zielonej Górze. Czym właściwie, proszę Państwa, jest hospicjum perinatalne? To nie miejsce, lecz system opieki nad kobietą ciężarną, która dowiaduje się, że jej dziecko ma wadę letalną, czyli ciężkie, nieodwracalne zaburzenie rozwojowe, pośrednio lub bezpośrednie prowadzące do śmierci płodu lub noworodka. Hospicjum perinatalne to jest nawet niekonkretne miejsce, do którego kierowana jest rodzina, ale zespół wykwalifikowanych specjalistów. Są z rodzicami od momentu diagnozy poprzez całą ciążę, poród, no i śmierć dziecka. Synka założycielki hospicjum perinatalnego w Łodzi, Tisy Żawrockiej-Kwiatkowskiej, udało się uratować. W podzięce założyła fundację od jego imienia, Gajusz.
Moja taka zwykła, codzienna wdzięczność, bo ja wiem, że nie musiało tak być i że ten najpiękniejszy scenariusz, jaki się wydarzył, mnie się nie należał. Po prostu się zdarzył i jestem za to bardzo, ale to bardzo wdzięczna Bogu, losowi, światu. I pamiętam każdego dnia, że mogło być inaczej. Wtedy, kiedy rodzina dowiaduje się, że dziecko, które ma przyjść na świat, jest chore, bardzo wiele rodzin, z którymi ja pracowałam, w ogóle nie powiedziało nikomu o diagnozie. Oni nie mieli siły mierzyć się z reakcją otoczenia, często nawet z reakcją dalszej rodziny, na to, że to właśnie nie jest to szczęśliwe wydarzenie. Ja na początku byłam trochę zdziwiona, ale później to zrozumiałam, że jest właśnie taka presja, taki ciężar i że oni nie mają siły się z tym skonfrontować. Także oni wolą powiedzieć im o tym, że nawet wiedzieli wcześniej, kiedy już będzie po wszystkim. Trudno jest w takiej sytuacji doradzać, bo każdy człowiek, z każdej decyzji rodzą się jakieś konsekwencje. Rozmawiamy o tym, oni później podejmują różne decyzje. Jedni decydują się powiedzieć wcześniej, inni mówią, że jednak nie znajdą sobie tej siły.
I co wtedy pani im mówi?
Ja wtedy im nic nie mówię. Ja uważam, że oni wiedzą lepiej. Każdy człowiek wie, ile ma w sobie siły i co jest w stanie zrobić. Kiedyś mieliśmy taką rodzinę, gdzie nie żyło jedno z bliźniąt. Nie żyło już jeszcze przed porodem i jeszcze dosyć długi czas. No nie wywoływano porodu, tak? Tylko było to żywe, zdrowe bliźnie i obok to martwe bliźnie. I ona powiedziała, że po prostu absolutnie nie jest w stanie nikomu powiedzieć o tej sytuacji. I ja jak sobie wyobraziłam, jak mówię komuś o tym, tak, że noszę w sobie nieżywe dziecko, że musiałabym oprócz tego swojego bólu, rozczarowania, tej tragedii, jeszcze zmierzyć się z tym przerażeniem tego rozmówcy, bo pewnie tak by było. Ja ją naprawdę rozumiałam, że ona nie ma na to siły. Tak, ona tylko z nami mogła o tym rozmawiać.
Hospicjum perinatalne, jakże do wielu ludzi teraz być może trafia ta nazwa, nie używamy jej na co dzień, prawda?
Przede wszystkim, żeby wiedzieli, że jest takie miejsce, gdzie mogą przyjść i bezpłatnie, bez oczekiwania otrzymać pomoc. Że mogą porozmawiać ze specjalistami, mogą dowiedzieć się jeszcze raz, bo ludzie, którzy są w rozpaczy, są zszokowani, często nie pamiętają, co wcześniej mówili lekarze. Dowiedzieć się jeszcze raz, na czym dokładnie polega wada ich dziecka, jak można temu dziecku pomóc, jakie są szanse, że to jest pomyłka przy diagnozowaniu, bo czasem takie szanse są, czasem ich nie ma. Porozmawiać z psychologiem, dowiedzieć się, jakie będą konsekwencje dla na przykład dla starszego rodzeństwa i czy będą. Dużo takich zwykłych, przyziemnych pytań.
Ile jest tych miejsc w Polsce, tych hospicjów perinatalnych?
Myślę, że już jest 11, ale jest miejsce na naszej stronie. I to są bardzo, bardzo potrzebne miejsca, ale przede wszystkim tutaj ja widzę też ogromną rolę mediów. No właśnie wychodzenie do ludzi z taką informacją, że jeżeli kobieta się dowiaduje, kobieta, rodzina, że dziecko być może będzie bardzo poważnie chore albo umrze, to, że może dostać pomoc. I niestety, i to jest w tym wszystkim najsmutniejsze, takiej informacji raczej nie dostanie od lekarza prowadzącego. Przez nasze hospicjum perinatalne, tak nieładnie mówiąc, przewinęło się ponad 50 rodzin, z czego może dwie, może najwyżej trzy otrzymały informacje
od lekarza.
Pozostałe osoby znalazły je w większości na Facebooku lub innych mediach społecznościowych. Ja myślę, że to brzmi kuriozalnie, ale to jest niestety prawda.
No właśnie, kilkanaście hospicjów perinatalnych w całym kraju oczywiście oferuje gotowość realnej pomocy, no ale ważne jest to, co Państwo usłyszeli, żeby to lekarz ginekolog informował kobiety o tym, że ta pomoc im się należy, bo prawie jak mówiła pani, która prowadzi fundację Gajusz, dowiadują się zawsze z mediów społecznościowych. Jedna z pacjentek usłyszała od lekarza robiącego USG, że czegoś takiego to by pani nie chciała zobaczyć po drugiej stronie ulicy. Świadectwo Aliny.
Ciąża upragniona. Czekaliśmy rok z mężem na to, żeby się udało począć nasze drugie dziecko. Od samego początku był to dla mnie ciężki czas. Jakieś takie typowe ciążowe dolegliwości, kiedy zaczęłam się już cieszyć, że to, co trudne za mną, stwierdziła, że jednak coś jej się nie podoba, że wód płodowych jest zdecydowanie za mało. No i pojawiła się czerwona lampka, pojawił się alarm. Pierwszy tydzień bardzo intensywnego nawadniania, bo może po prostu z różnych przyczyn medycznych gdzieś tam tych wód było troszeczkę mniej. No ale niestety po tygodniu obawy się potwierdziły i machina diagnostyczna ruszyła. Bardzo ciężki czas oczekiwania na kolejne wizyty, kolejne badania.
Do którego momentu ciąży?
19 tydzień to był czas, w którym byliśmy w Warszawie u jednego z najlepszych lekarzy. Została mi pobrana krew pępowinowa do badań genetycznych. Natomiast już podczas badania usłyszałam słowa od pana doktora. Nie ma pani na co liczyć. Jedno ze zdań podczas tej wizyty, jedno z wielu zdań, które moim zdaniem paść nie powinno. Tym bardziej, że byłam sama w obcym miejscu. Mąż nie mógł być przy mnie. No, zwala z nóg. Zakończyło się cudownie, bo przyszedł na świat mój syn, nasz syn w 27 tygodniu ciąży. I był z nami przez 3 godziny. Mogliśmy go przywitać, mogliśmy z nim być, go przytulać. Mogliśmy się cieszyć z tego, że zrobiliśmy wszystko, co było w naszej mocy.
A kto wam to umożliwił? U nas... Było to w szpitalu?
Tak, tak, to było w szpitalu. Miałam opiekę cudownej położnej, która pracuje w szpitalu. Jeżeli pani mnie słyszy, to dziękuję jeszcze raz. Która pomimo tego, że rodziłam na sali dwuosobowej, tak cudownie poprowadziła ten poród i tak odczytywała nasze potrzeby, że w momencie, kiedy Bruno już był z nami na świecie, był ochrzczony, trzymałam go na piersiach, obok zaczęła rodzić inna pani i kiedy tylko zaczęły się jakieś takie ruchy właśnie w tej sali obok, powiedziała: to ja was stąd zabieram, żebyście mieli tą chwilę na pożegnanie się sami dla siebie.
Kobieta po tak trudnej diagnozie musi wiedzieć, że będzie bezpieczna, że jej dziecko nie będzie cierpiało. Ma mieć ciepło, ma je nie boleć, ma mieć bliskie osoby przy sobie, kiedy nawet chce księdza Mariusz Dudka.
Zarówno materiał, który wysłuchaliśmy, jak i pani, która przed chwilą złożyła też takie świadectwo, pokazuje, że to doświadczenie hospicjum to nie jest tylko i wyłącznie coś, co jest przed narodzeniem dziecka. Czy to będzie narodzenie żywego, czy martwego dziecka. ale to jest coś, co jest wokół tego narodzenia, czyli to wszystko, co do tego momentu doprowadza, to jest cała informacja, to jest blisko ludzi, którzy usłyszą tę pierwszą trudną diagnozę, ale także i ten moment porodu i po porodzie, choćby nawet przeżywanie żałoby, pogrzebu, wszystkich tych aspektów, które są okołoporodowe.
Ksiądz także bywa wtedy, kiedy kobiety tego chcą na salach porodowych.
Powiem, że to jest dla mnie doświadczenie. Dzięki temu materiałowi jakoś też wraca do mnie to bardzo żywo, bo najczęściej ksiądz nie ma takiego doświadczenia, że znajduje się na porodówce. Takim doskonałym opiekunem mąż, który trzyma za rękę, który uczestniczy w tym wszystkim. Akurat moje takie doświadczenie, że kobieta rodząca martwe dziecko, no była sama. O 3 w nocy dostaje telefon, jest taka sytuacja, niech ksiądz przyjedzie. Wchodzę na salę porodową, widzę kobietę, która trzyma w swoich dłoniach martwe dziecko, już ubrane, przepiękne. Widzę bardzo mocny uścisk tych dłoni i widzę bardzo dużą trudność w tym, że ta kobieta nie umie oddać tego dziecka. Trwa już w tym nie jedną, nie dwie godziny.
Trzymała dalej to dziecko?
Trzymała, ale
tylko w tak mocnym uścisku?
Niespełna minutę i za chwilę mnie wołała, składając swoje dziecko w moje dłonie. Otwieramy się na miłość. I tak naprawdę ta postawa, żeby po prostu być, to jest jak słyszą te osoby, które dzisiaj słuchają nas w radio, po prostu chcemy zaprosić je do obecności, żeby też być przy drugim człowieku, który we właściwy sposób pomoże. I to już od tego momentu, w których dzisiaj może słuchać nas również lekarz. I do niego też dzisiaj mówimy. Bądź pełnym miłości i wrażliwości. Będzie słuchała nas dzisiaj pielęgniarka i do niej też mówimy, bądź pełna miłości. I dziękujemy też, myślę, w tym materiale za te osoby, które potrafią z taką miłością stanąć. Ale niewątpliwie, czy to w każdej parafii, w różnych miejscach, różni ludzie będą stawali jako pomoc, ale trzeba też uznać, że jest potrzebne takie miejsce. Gdzie mam znaleźć tę pomoc, bo na razie ona wszędzie jest, ale trochę wirtualna.
Od 2017 roku co jakiś czas w audycji W Twojej Sprawie opowiadam o konieczności powstania hospicjum perinatalnego. To znaczy od momentu, kiedy przedstawiciele Fundacji Centrum Rodziny w Zielonej Górze opowiadali o pracy, idei hospicjum, bardziej może filozofii. Joanna Habura, Julita Chybki, Marek Kwaśniak.
Osoby pracujące w Fundacji Centrum Rodziny spotykają się z rodzicami na różnym etapie ich życia. Spotykamy się z parami, które planują ciążę, spotykamy się z parami, które tracą swoje dzieci, nawet we wczesnej ciąży 6-10 tygodni. Spotykamy się z parami, które rodzą swoje szczęśliwe, zdrowe dzieci, ale też spotykamy się z parami, które tracą swoje dzieci z różnych powodów. I na dzień dzisiejszy właściwie brakuje nam dopełnienia całości opieki nad rodziną w postaci mamy, taty i dziecka, bez względu na sytuację, która ich czeka. My opiekujemy pary, które spodziewają się zdrowego maluszka. Od pewnego czasu jakby sytuacja związana z naszymi podopiecznymi daje nam doświadczenia właśnie potrzeby stworzenia również profesjonalnego miejsca, gdzie możemy rozmawiać z rodzicami, którzy nie będą się cieszyli radością z narodzin dziecka.
Albo z krótkiego życia.
Albo z krótkiego życia. Natomiast trzeba powiedzieć jedno. To, co chcemy stworzyć w Zielonej Górze, to ono częściowo już działa. Natomiast lokalowo nie jesteśmy w stanie zapewnić komfortu pracy. Kasia przedstawiła jakby swój dramatyzm narodzin i my się tego boimy. My jesteśmy w małym miejscu, w niewielkiej ilości pokoi, a przychodzą do nas rodzice na różnym etapie trwania ciąży lub jej właśnie nietrwania, zakończenia.
Hospicjów perinatalnych w Polsce jest 15. Być może 16 będzie, tak sobie życzymy oczywiście, będzie to hospicjum perinatalne w Zielonej Górze. Ale czy rzeczywiście jest to problem?
Myślę, że to jest problem, ale posłużę się też inną historią, której jeszcze dzisiaj tutaj nie omawialiśmy. Kiedyś była u nas para, u której dzieciaczka także wykryto wadę letalną. to, co dla nich było problemem i co bardzo podkreślali, to że od momentu do momentu wykrycia trudnej sytuacji byli rodzicami, przyszłymi rodzicami, takimi jak wszyscy inni. Od momentu, kiedy dowiedzieli się, że jest postawiona taka trudna diagnoza, w oczach specjalistów, którzy się z nimi stykali, nagle stali się troszkę tacy inni, tak? Czy jakby rozmawiano z nimi innym językiem. Pewne drzwi się przed nimi zamykały. Dla nich wielką radością było właśnie docenianie tego okresu ciąży, możliwość uczestnictwa w różnego rodzaju zajęciach dla przyszłych rodziców i odczucie, to zresztą o czym Kasia powiedziała w reportażu, nadal jesteśmy rodzicami, nadal mamy potrzeby takie jak wszyscy inni rodzice, nadal chcemy cieszyć się okresem ciąży, dlatego że być może jest to jedyny dostępny czas, którym możemy się cieszyć, zanim nasze dziecko będzie
na
świecie.
Czy to jest duże zjawisko?
My mamy świadomość jeszcze swojej ułomności strukturalnej. My nie możemy oficjalnie głośno powiedzieć, słuchajcie, jesteśmy takim ośrodkiem, bo właśnie boimy się tej konfrontacji na zasadzie braku udzielenia specjalistycznej pomocy. My nie mamy miejsca, gdzie o każdej porze dnia i nocy zapewnimy intymność lub zapewnimy tak naprawdę możliwość fachowej konsultacji. My mamy wielu wolontariuszy, lekarzy, którzy jakby deklarują swoją bezpłatną pomoc specjalistyczną, ale nie mamy warunków lokalowych. Czy jest to zjawisko powszechne? Na szczęście nie. I tak jak pani powiedziała, nie wypada mówić o statystyce. Natomiast ja podkreślę sytuację, która jest jakby sytuacją mojego doświadczenia. Każde, nawet jednorazowe spotkanie z taką parą i pomoc, jakakolwiek, którą ktokolwiek może im dać, warta jest zaangażowania i warta jest, żeby takie miejsce powstało.
Ten problem związany z utratą maleństwa, z problemami w ciąży jest chyba tak samo stary jak ludzkość. Tak? Tego typu sytuacje miały miejsce zawsze. Tylko przez bardzo długi okres czasu tego typu sytuacje były bardzo intymne, rozpatrywane w bardzo wąskim gronie. Gronie, które nie do końca zawsze było w stanie pomóc. Tak? Od wielu lat słyszymy, tak inaczej, zawsze słyszeliśmy, że w momencie, kiedy matka straciła swoje dziecko, zamykała się sama w sobie, zamykała się w swoich czterech ścianach i tak naprawdę nie było z nią kontaktu. Ona musiała przejść swój jakiś okres. Jeżeli z niego wyszła, należało się z tego cieszyć. Natomiast no, częściej było tak, że to już była osoba strasznie skrzywdzona psychicznie. Natomiast z tego reportażu wynika jedna taka piękna perełka. Ona się wiąże z artykułem, który w ostatnim czasie przeczytałem, gdzie była podobna sytuacja opisywana jak ta, która została przedstawiona w reportażu. Mianowicie małżeństwo w Warszawie trafiło do hospicjum i to, co dla nich było najważniejsze, był czas. Był czas, który spowolnił. W tym reportażu tata wspomniał o tym, że lekarz poinformował: od teraz jesteście najważniejszymi moimi pacjentami, inni się nie liczą. I tak naprawdę to miejsce, które fundacja planuje stworzyć, w którym będzie rzesza specjalistów, którzy będą w stanie poświęcić tą chwilę, nie tylko wejść jako psycholog dwa razy i od razu mówić o etapach żałoby, tak? Na co jest czas, żeby dać czas.
Czas nie był sprzyjający, żeby spotkać się z panem prezydentem. W kwietniu, tak jak pani powiedziała, wysłaliśmy pisemko, w czerwcu dostaliśmy odpowiedź, potem były wakacje, potem był okres przed wyborami, nie było można dostać się do pana prezydenta i nie nasza bierność zaważyła na braku kontaktów z panem prezydentem, tylko po prostu jakby kalendarz był troszkę mniej przychylny. Mam nadzieję, że moja ostatnia wizyta, nawet dzisiejsza w sekretariacie pana prezydenta...
To musiała być pani po mnie.
Możliwe, ale nie byłyśmy umówione. Będzie sprzyjała temu, że pan prezydent znajdzie czas, wysłucha tego, co mamy do zaproponowania, jeżeli chodzi o naszą aktywność finansową i zrozumie, że pewne rzeczy w naszej działalności będą się działy niekoniecznie w wyniku pomnażających się kwot na koncie.
Z jednej strony to jest kwestia hospicjum i tak, jak najbardziej to jest potrzebne. Natomiast musimy patrzeć też szerzej, że jest to centrum rodziny, gdzie mają się spotykać rodzice dwójki chłopaków, z którymi wszystko jest w porządku. Ja ze swojego doświadczenia wiem, gdzie w 9 dobie życia mojego dziecka nagle przyszło pismo, że musimy się pilnie wstawić na wizytę do szpitala. I tak naprawdę jedna wielka tabula rasa, ale o co chodzi? Co to jest za choroba? Fenyloketonuria, tak? Szperanie, szukanie. Pilny kontakt do Asi i dopiero ona nam wytłumaczyła, o co chodzi. Ona nas wyciszyła, uspokoiła i my na spokojnie mogliśmy pojechać, mniej więcej wiedząc, czego się oczekuje. Asia w pewnym momencie powiedziała, że tak naprawdę nasze możliwości lokalowe się kończą. Ja to któregoś razu chyba na pikniku przyrównałem do domu, który musimy rozbudowywać, bo jest coraz więcej. Dochodzi jedno maleństwo, drugie maleństwo, trzecie maleństwo. Trzeba się rozglądać za większym domem, pomieszczeniem, żeby każdy miał tam swoją przestrzeń. I tak naprawdę centrum rodziny na tą chwilę, na obecny moment jest już na tyle rozwinięte, że te pomieszczenia nie wystarczają. Po prostu.
No i po prostu chodzili, stukali, pukali do wielu drzwi. Oczywiście przedstawiciele Centrum Rodziny w Zielonej Górze opowiadali o swoim problemie rajcom miejskim.
Julita Chybki, Aleksandra Majsnerowska, Fundacja Centrum Rodziny. Bardzo proszę o zabranie głosu.
To, co robimy, to tak naprawdę praca z rodzicami, którzy są w całkowicie fizjologicznej, normalnej sytuacji, ale też praca z sytuacjami trudnymi, ze stratą okołoporodową, z rodzinami, które doświadczyły poronienia, choroby dziecka, którym trzeba było się pożegnać zaraz po tym, jak pojawiło się na świecie.
200 rodzin objętych jest nieodpłatnym wsparciem naszych położnych. Nam tak naprawdę zależy na tym, aby obecnie zadbać o komfort naszych podopiecznych.
Naszym pomysłem jest budowa miejsca, którego nie ma w całym naszym pasie zachodnim, mianowicie hospicjum perinatalnego. Mamy styczność z tego rodzaju sytuacjami tak naprawdę w codziennej pracy. Oczywiście, jak się Państwo domyślacie, to nie jest na całe szczęście dla tych wszystkich rodzin, nie zdarza się to często, natomiast te rodziny stanowią pewną niszę, którą trudno jest zaopiekować tym, co posiadamy w systemie opieki zdrowotnej. Okoliczności narodzin ich dziecka są dla nich bardzo, no co najmniej niekomfortowe, także z punktu widzenia jakby sposobu opieki nad nimi, czyli takiej braku intymności, poszanowania dla jednak bardzo trudnego momentu, z jakim się stykają. Pomysł obejmuje budowę centrum rodziny. Trochę w takiej wersji, w jakiej ono już istnieje, czyli jest to posiadana przez nas szeroka grupa specjalistów, którzy tworzą zespoły terapeutyczne w opiece nad kobietami, parami, rodzinami, małymi dziećmi. Przyszłyśmy dzisiaj do Państwa głównie po to, żeby pozyskać osoby, którym tak jak nam leżałby na sercu ten temat, czyli osoby, które razem z nami chciałyby go rozwinąć. My tak naprawdę nie znamy się na budowach, nie znamy się na opracowywaniu budżetów, natomiast oczywiście szukamy osób, które się na tym znają. Potrzebujemy drobnego wsparcia i tego rodzaju wsparciem byłby dla nas teren lub budynek, który możemy dostosować w taki sposób, aby przy założeniu, że budżet obywatelski będzie dla nas przychylny, mogło tam powstać miejsce nasze Centrum Narodzin.
Na Państwa ręce pozwoliliśmy sobie przekazać taki szkic projektu i, no i w zasadzie chciałbyśmy się podzielić z Państwem naszym pomysłem.
Myślę, że ten cel, który chciałyśmy osiągnąć, czyli pozyskanie osób przychylnych temu pomysłowi, które będą razem z nami szukać możliwości, jak może się to zadziać w Zielonej Górze, to się powiodło, dlatego że po samej sesji rady rozmawiałyśmy z kilkoma osobami, które podczas sesji nas wysłuchały. Już od dawna wiemy, że takie miejsce na pewno u nas powstanie. Ten pomysł ewoluował jakby od domu narodzin właśnie, przez pomysł takiego miejsca, gdzie z otwartymi ramionami będą też witane rodziny, które będą musiały się pożegnać z dzieckiem krótko po narodzinach. Natomiast w tej chwili brakuje nam rzeczy namacalnych, czyli właśnie miejsca, w którym mogłybyśmy ten pomysł zrealizować, czy miejsca, w którym mogliby wszyscy specjaliści spotkać się pod jednym dachem i pracować w warunkach, które nie tylko im samym zapewnią komfort, ale przede wszystkim rodzinom, które będą z tego wsparcia korzystać.
Ale żeby zadziało się, trzeba było rozmawiać, rozmawiać i rozmawiać. Posłuchajcie Państwo jeszcze rozmowy w sprawie tego hospicjum perinatalnego w Zielonej Górze, rozmowy z Dariuszem Lesickim, wiceprezydentem Zielonej Góry.
Koncepcji nie widziałem, bo właśnie na tą koncepcję czekaliśmy, bo spotykając się z panią prezes bodajże na początku roku 2018. Dyskutowaliśmy o lokalizacjach, wskazaliśmy 3 lokalizacje, panie wybrały, bo to były 2 panie, jedną z nich.
To jest ta działka 111.
W marcu złożyła Fundacja Centrum Rodziny.
Położona przy ulicy generała Mariana Langiewicza. Państwo przyjęli to do realizacji w jakimś sensie, bo tam jest potrzebna zmiana.
Tak, tam jest zmiana planu i to jest jakby sytuacja taka, która w marcu został złożony wniosek. Zakładamy, że jeżeli będzie finansowanie tego projektu i jeżeli będzie koncepcja, która będzie się wpisywała w tą działkę, bo my tam jakby te dokumenty, które były związane z tym, czyli mapki, przekazaliśmy fundacji i czekaliśmy jakby na odpowiedź. I w pewnym momencie teraz w ostatnich dniach nastąpiło jakby takie bardzo mocne podciągnięcie tematu, powrót do tego tematu, ale mówię, my jesteśmy jakby gotowi do tego, aby wystartować. Myślę, że teraz będzie to trwało około 6-8 miesięcy, jeżeli będzie zmiana planu, ale w międzyczasie też chcielibyśmy wiedzieć o tym, czy znajdzie się finansowanie dla tego projektu, bo na razie to mówimy, że będą fundatorzy, będą sponsorzy, ale tak naprawdę to nie wiemy, kto za tym stoi i czy tak naprawdę zmiana tego planu spowoduje to, że rzeczywiście to się użyczy.
Fundacja Centrum Rodziny.
Tak, Fundacja Centrum Rodziny, tylko że mówię, rozmawiając z paniami, mówiliśmy o tym, że panie chcą to wybudować za 3 miliony złotych, za 3 miliony złotych
no,
nie da się.
Złotówkę, nie
da się tego, nie da się tego wybudować. Ja też nie wiem ile, bo my tak naprawdę mieliśmy przez pół roku czy ponad pół roku żadnego kontaktu i w tej chwili jakby na następuje pewna chęć spotkania i dopytywania, w jakim jesteśmy stanie. Ja mówię, tak jak potwierdzam, jesteśmy w stanie ten plan zmienić, przygotować to w sposób taki, aby można było prowadzić tą działalność, ale też chcielibyśmy wiedzieć, w jakiej formie nastąpi przekazanie tego terenu, bo tak naprawdę fundacji, wprowadzenie do fundacji terenu miasta nie jest zbyt prostą rzeczą, bo jednak jest to mini miasta, które musi być zabezpieczone i o które musimy dbać, bo wiele fundacji pojawia się, które chce cokolwiek realizować, dlatego to jest kwestia jakby zabezpieczenia też środków na realizację tej inwestycji. A o tym nie wiemy zbyt wiele.
Ale, ja też nie jestem przeciwny.
Ale jest to takie jedno pismo do pana prezydenta Zielonej Góry, podpisane przez, z upoważnienia oczywiście pana prezydenta, kierownika Biura Urbanistyki i Planowania, że wobec powyższego złożony wniosek w zakresie przeznaczenia wyżej wymienionej działki pod zabudowę usług ochrony zdrowia, odnowy biologicznej, rehabilitacji, pomocy społecznej oraz dopuszczenia dodatkowych funkcji wymienionych we wniosku został przyjęty.
Tak.
I to mnie bardzo zainteresowało. Oczywiście na plus, i dołączony do wniosków oczekujących na podjęcie procedury zmiany planu miejscowego, i to było 23 kwietnia, więc parę miesięcy minęło.
Tak, znaczy ja powiem, dyskutowaliśmy, bo też była dyskusja na którejś z komisji Rady Miasta w tym temacie. I tak naprawdę w tej chwili.
Jeszcze jest to pismo 7 czerwca. Jest ta sama informacja, tylko już podpisana przez inną osobę z upoważnienia pana prezydenta miasta.
Ale ja mówię, ja mogę w tej chwili zadeklarować rzeczywiście, że na najbliższej sesji podejmiemy tą uchwałę. W ciągu 6-8 miesięcy ta decyzja będzie, ale chciałbym, żeby była przedstawiona koncepcja finansowania, sposób przekazania tej nieruchomości, bo to jest jakby element, nad którym będzie musiała się zastanowić też Rada Miasta, podejmując decyzję, czy to będzie długoletnia dzierżawa, w sensie takim, że możemy poprosić Radę Miasta o to, aby ten grunt był dzierżawiony powiedzmy na 10 lat. Bezpieczeństwo, że ta inwestycja zostanie ukończona, bo może się okazać tak, że ja oczywiście nie podchodzę do tego w sposób taki, że Fundacja Centrum Rodziny otrzyma tą nieruchomość i na przykład ją zbędzie po jakimś czasie, bo się fundacja rozwiąże. Dlatego chcielibyśmy też zabezpieczyć interes miasta, bo to jest jakby ważny element z punktu widzenia własności, o których miasto Zielona Góra dba.
No i 28 września, we wtorek, no w tym tygodniu zielonogórscy radni wyrazili zgodę. Fundacja Centrum Rodziny otrzymała działkę przy ulicy Langiewicza w Zielonej Górze. A my teraz zadzwoniliśmy do pani prezes Centrum Rodziny, Janny Chabury. Witam. Dobry wieczór. Dzień dobry.
Dobry wieczór. Dzień dobry. Witam pani redaktor. Witam państwa.
Pani Janno, no mamy to.
Tak. Tak, pani redaktor i drodzy radiosłuchacze i w ogóle cała Polska, mamy to. Po prostu jest to niesamowite. Radość ogromna. Trud się opłacił, mamy, no i się teraz musimy wykazać, że miasto nam zaufało i że nam dało i że radni nam pomogli i co dalej.
No na razie to dziękujemy bardzo, bo ten trud paru lat się opłacił, bo można było przecież jeszcze dłużej chodzić, ale ta ważna sprawa jednak spowodowała to, że i radni i włodarze miasta się nad tym pochylili. Tylko, że jest taka sprawa. Koszt budowy nowej siedziby fundacji i hospicjum perinatalnego to 2 miliony czy 3 miliony?
Powiem tak, na dzień dzisiejszy jest koszt oszacowany właśnie w kwocie 2 milionów złotych. Troszeczkę nas przeraża sytuacja na rynku budowlanym, ale troszeczkę się też już jakby mniej martwimy, bo się okazuje, że boom budowlany mija i te ceny nie będą tak bardzo mocno rosły. Ale faktycznie potrzebujemy na realizację około 2 milionów złotych.
Miasto da 1 milion, jeżeli fundacja zbierze 1 milion złotych.
Tak. Bardzo prosty rachunek, 1 do 1, bardzo uczciwy jakby podział zobowiązań. Przez te kilka lat fundacja grosz do grosza zbierała. Na dzień dzisiejszy na koncie fundacji jest ponad 220 tysięcy złotych. Może to niewielka kwota, ale zostało nam tylko do zadania 780 tysięcy, bo ta nasza działka fundacyjna. Potrzebujemy każdej pomocy. Mamy przyobiecane i już właściwie poparte listami intencyjnymi wsparcie rzeczowe, materiałowe od kilku firm. Jesteśmy na etapie zbierania i poszukiwania darczyńców, jak również osób fizycznych. Zbieramy każdą złotówkę, każdą cegiełkę, każde okno.
Czyli apelujemy do tych darczyńców, którzy zamiast pieniędzy mogą przekazać materiały budowlane, bo co tu dużo ukrywać, wcale tanie nie są, lub mogą pracować za darmo przy tego typu budowie, no, żeby nie wyceniać swoich usług, tak?
Tak, myślę, że każda pomoc i fizyczna, i ekonomiczna, i profesjonalne wsparcie jest nam bardzo, bardzo potrzebne. Będziemy się zwracać właściwie do wszystkich branż, nie tylko na naszym terenie, ale myślę, że i w całej Polsce. O tym świadczy zaangażowanie naszych wolontariuszy. Od jakiegoś czasu zupełnie nieźle funkcjonuje zbiórka, licytacje na rzecz fundacji. Teraz będzie nam zdecydowanie łatwiej prosić o wsparcie, bo mamy działkę. Do tej pory nie ukrywam, że nasze rozmowy bardzo często kończyły się zdaniem: drodzy państwo, jesteśmy chętni wam pomóc, ale proszę do nas wrócić w ten czas, kiedy będziecie wiedzieć, o jakich kwotach rozmawiamy. I myślę, że przekazanie fundacji działki na dzierżawę 10-letnią bardzo mocno wzmocni naszą wiarygodność w oczach darczyńców. Wiele serc chce nam pomóc, wiele rąk, głów chce nam pomóc. Radio Zachód jest tego przykładem. A więc media też są z nami. I myślę, że to jest taki piękny moment, żeby pokazać, że to nie słomiony zapał, że to nie spełnienie jakichś jednostkowych marzeń, tylko to jest potrzeba społeczna, żeby takie miejsce, takie centrum rodziny powstało wraz z hospicjum perinatalnym. Potrzebujemy każdego wsparcia, ale też wsparcia, tak jak wspomniane było w materiale, merytorycznego. My jesteśmy w większości grupą osób, które bardzo emocjonalnie podchodzi do naszego działania. Niekoniecznie jesteśmy profesjonalistami w zakresie budownictwa.
Tak jest. W każdym razie są kiermasze, jak państwo słyszeli, licytacje, prośba o ludzi dobrej woli. Każda pomoc będzie potrzebna. Jest też 1%. I jak to się mówi, pani Anno, do roboty, no. Do roboty.
Tak, do roboty z wielkim zapałem, z wielką radością. Aura może troszeczkę nieprzychylna, bo coraz ciemniej na dworze i coraz chłodniej, ale myślę, że zapał serc jest tak wielki, że z nowym rokiem, z nową wiosną mamy nadzieję, że na naszej działce już nie będzie zieleń wolno rosnąca, ale będzie już mocno zaawansowany plac budowy.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Joanna Chabura, prezes Fundacji Rodziny w Zielonej Górze, działka na ulicy Langiewicza w Zielonej Górze. Za dzierżawą głosowało 16 z 20 uczestniczących w obradach radnych. Czyli wszyscy wiedzą, jaka to sprawa jest ważna. Bardzo serdecznie dziękuję. Jak będziemy wbijać łopatę, to też tam przy Państwu będę.
Dziękuję bardzo. Zapraszamy serdecznie wszystkich.
Dzięki
wielkie. Dziękuję pani redaktor.
Proszę uprzejmie, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, hospicjum perinatalne to, jak już powiedziałam kilka razy, to nie miejsce. Jest to koncepcja objęcia całościową opieką rodziny, która dowiaduje się, że ich nienarodzone dziecko na pewno będzie żyć krócej od nich. Że oprócz uporczywej terapii i usunięcia ciąży jest też ta trzecia droga. A w pasie zachodnim naszego kraju takiego miejsca nie ma. Kiedy powstanie w Zielonej Górze, pomoże wielu rodzinom. Grażyna Walkowiak, dziękuję za uwagę i do usłyszenia w Twojej sprawie za 2 tygodnie.
Przez całą dobę czekamy na sygnały.
68 45 55 515
albo Radio Zachód, ulica Kukułcza 1, 65 472 Zielona Góra z dopiskiem w Twojej sprawie.